Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 21.30.
Ksiądz Jerzy Babiak, a także uczniowie Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu, Karolina.
Szczęść Boże.
I Patrycja.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witamy. Dobry wieczór. Pozostańcie w trudnych sprawach. Dzisiaj temat, czy islam zdominuje Europę? W minionym tygodniu 7 stycznia 2015 roku w siedzibie satyrycznego magazynu Charlie Hebdo w Paryżu jemeńska organizacja terrorystyczna Nasir Ben Ali al-Ansi dokonuje terrorystycznego zamachu. W jego wyniku ginie 12 osób. Sytuacja ta rozpoczyna serię kolejnych ataków terrorystycznych. W reakcji we Francji odbywają się liczne manifestacje. Uczestniczy w nich blisko 4 miliony osób, wśród nich przedstawiciele władz poszczególnych państw Europy. Wielu niesie w rękach tekst Je suis Charlie. Zaognia się relacja Europejczyków do wyznawców Allaha. Jednocześnie obserwujemy w Europie coraz bardziej zwiększającą się liczbę muzułmanów. Dzisiaj żyje ich przeszło 44 miliony, a papież Franciszek we wrześniu 2013 roku wysyła do Ahmeda al-Tayeba, wielkiego imama Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, list. Pisze w nim, że ma nadzieję na podjęcie wszelkich trudów celem osiągnięcia wzajemnego zrozumienia między chrześcijanami a muzułmanami, prowadzącego do zbudowania pokoju i sprawiedliwości. W odpowiedzi słyszy: muzułmanie są chętni do współpracy, by pomóc wzrastać sprawiedliwości i rozwojowi wśród całej ludzkości. Zatem rodzą się liczne pytania, czy cywilizacja islamu zdominuje cywilizację chrześcijańskiej Europy? Jak powinniśmy reagować na sytuacje takie jak w redakcji Charlie Hebdo? Jak wspólnie żyć z muzułmanami? Aż w końcu pytamy siebie, ale i państwa, czy islam zdominuje Europę i Europejczyków. Trwa nasza internetowa sonda na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl. Możemy mówić tak bądź nie. Islam zdominuje Europę albo nie zdominuje. Ale także dzisiaj w audycji będziemy gościli ekspertów, dwóch znamienitych naukowców, ojca doktora Adama Wąsa, arabistę i islamologa, a także pana profesora Janusza Daneckiego, arabistę i islamistę. Pozostańcie razem z nami, tu audycja Liceum Salezjańskiego, Trudne sprawy, czy islam zdominuje Europę. Teraz utwór, który zaśpiewa dla nas Jacek Samołyk, zatytułowany Złe czasy.
Miał chyba na myśli historię istnienia innych historii. Się nie wspomina, nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia, złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa, przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Thank you. wyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem i niewyraźnie.
Czy islam zdominuje Europę? To pytanie w trudnych sprawach zadajemy sobie, jak i państwu, i zastanawiamy się na bazie tych trudnych, terrorystycznych, dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w Paryżu i które, trzeba powiedzieć, rozpoczęły falę kolejnych bardzo agresywnych, zdecydowanych działań przeciwko Europejczykom, ale także przeciwko cywilizacji europejskiej. Ale na początku popatrzmy na islam. Zadajmy sobie to pytanie, jaka jest ta religia, jakie są jej korzenie. Czy ta religia to rzeczywiście religia, która dąży jedynie i do tego, aby agresją udowadniać innym swoje racje, czy żeby wymierzać im przez to jakieś kary? Kiedy czytamy książkę Niewierna córka, napisaną przez muzułmankę brytyjskiego pochodzenia Hannah Schach, ona pisze tak: jednak na świecie wszędzie widzę właśnie strach, politycznie poprawną obawę przed obrażaniem muzułmanów, strach przed islamskimi terrorystami, obawę muzułmanów, że wszyscy zostaną okrzyknięci terrorystami. Musimy przerwać to błędne koło, najważniejsze zaś jest przerwanie milczenia. Możemy powiedzieć, że wszyscy muzułmanie to terroryści? Czy ta religia, wiara w Allaha, to religia agresji i zła?
Nie możemy stwierdzić jednoznacznie, że tak stereotypowo określić, że islam jest religią złą, dlatego że pojawiają się tam zachowania terrorystyczne, jednak one nie dominują. I uważam, że islam jest religią o bardzo dużym trzonie moralnym i wyznawcy islamu dążą do moralności. Jest to religia monoteistyczna, wiara w jednego Boga.
I kiedy czytamy właśnie o tym Bogu, jaki on jest, to Koran w pierwszej surze mówi: w imię Boga miłosiernego i litościwego, chwała Panu światów, miłosiernemu i litościwemu, Królowi Dnia Sądu. Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. Ten Bóg, jedyny Bóg, tak jak w religii mojżeszowej, czy też w chrześcijaństwie, ten Bóg również jest pełen miłosierdzia, jest również pełen dobroci i litości nad człowiekiem. Jaki jest islam?
Islam jest dość podobną religią do naszej. Jest też miłosierny, tylko oni, u nich nie można pozwolić sobie może na tak dużo luzu jak u nas. My niby jesteśmy wierzący, ale niektórzy nie praktykują tej religii.
Czyli widzimy, że jest to religia bardzo rygorystyczna i bardzo zwraca uwagę na to, aby wszyscy bezwzględnie zachowywali zasady tej wiary.
Tak.
Kiedy patrzymy na postawy wobec innych, Karolina, powiedziałaś, że trzon moralny, czyli taki mocny kręgosłup moralny i też aktywność wobec drugiego człowieka, tak jak istnieje Czerwony Krzyż, ta organizacja chrześcijańska, która pomaga potrzebującym, tak istnieje też organizacja Czerwonego Półksiężyca, która służy również potrzebującym, są wrażliwi na potrzeby innych ludzi i im pomagają. Jest to religia dobroczynności?
Tak, jest to religia dobroczynności. Wyznawcy islamu bardzo dużo się modlą, czczą Boga też poprzez jałmużnę i post i pomaganie innym.
Przypominamy sobie ten taki bardzo, bardzo znamienity przykład, który miał miejsce w Polsce. Król Arabii Saudyjskiej sfinansował operację rozdzielenia bliźniaczek syjamskich w Janikowie. Śledziliśmy w mediach to, co się działo i wiedzieliśmy, że ta operacja jest bardzo kosztowna i że rodzice nie będą w stanie pozwolić sobie na to, aby dzieciom przywrócić normalne życie. Znalazł się człowiek dobroczynny, król Arabii Saudyjskiej, muzułmanin, który uważał, że trzeba pomóc, uważał, że trzeba zareagować na tą ludzką niedolę. Jaki jest islam? Mówimy o tym, że islam, muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi, i tak jest zapisane w Koranie, to narody księgi. Narody księgi, ta księga towarzyszy i ta księga nadaje ton, charakter, sposób wyznawania wiary. To nas również łączy, łączy nas księga.
Tak, muzułmanie także czczą Chrystusa jako proroka i Matkę Bożą jako niepokalaną i czystą.
Gdybyśmy mieli popatrzeć, jak Kościół katolicki, nasz Kościół mówi o islamie, wiemy, że już w dokumentach Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostre Aetate, tam w rozdziale 5 możemy czytać: islam i chrześcijaństwo posiadają wspólnie pewną liczbę bezspornych wartości i ludzkich, i duchownych. Bezsporne wartości ludzkie i duchowne są w islamie i w chrześcijaństwie. To bardzo piękne, że takie bardzo podobne wartości nam towarzyszą. No właśnie, jest wiele dobra, jest wiele pozytywu, jest wiele szlachetności w islamie, ale widzimy, jak z drugiej strony wygląda także sytuacja w Europie. Jesteśmy świadkami tych bardzo dramatycznych wydarzeń z Paryża i jesteśmy wstrząśnięci terrorystycznym zamachem na redakcję gazety Charlie Hebdo. Zadajemy sobie to pytanie, czy islam zdominuje Europę? Czy te ataki terrorystyczne to dopiero początek, a może kontynuacja? Czy my jako cywilizacja chrześcijańska jesteśmy skazani w związku z naszą kondycją, słabą kondycją, na zanikanie? Posłuchajmy, co powiedzieli wrocławianie. Przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję sondę. Przygotowała ją Karolina. Pytała o to, czy islam zdominuje Europę.
Zdominuje, nie ma nawet mowy.
No są podzielone zdania, ale to jest w tym kierunku, mi się zdaje, się coś zmierza, że tak powiem.
Raczej tak, tak.
Nie sądzę. Przynajmniej przez 50 lat najbliższe raczej nie.
No jest to bardzo możliwe. Niestety mówi się powszechnie o tym, że należy dać równe prawa wszystkim. Moim zdaniem jednak osoby przyjezdne powinny dostosować się do panujących zasad w kraju, do którego przyjeżdżają, a nie panoszyć się ze swoimi poglądami.
Nie powinien. W Europie mamy swoich wyznawców wiary chrześcijańskiej, raczej nie powinien zdominować.
Mam nadzieję, że nie, ale trochę się tego boję. Tym, co się dzieje ostatnio we Francji, to po prostu ten radykalizm się tak rozszerza i dużo ludzi przychodzi na stronę tych radykałów, że po prostu, no jak widać, nawet ci w Europie, co wydaje się, że to jest większa cywilizacja, no jednak czerpią wzory z tych wschodnich. Boję się trochę tego, ale mam nadzieję, że to się nie stanie. No, bardziej uważam, że to na razie większy problem krajów Francja, Anglia albo Niemcy, gdzie jest sporo tych islamów i tam jest dużo tych teraz radykalnych.
Ciężko wam powiedzieć.
Ale obawiamy się tego. No myślę, że przez najbliższe 20 lat jeszcze nie.
Prędzej czy później tak. Przez migrację tych ludzi tutaj do nas. Myślę, że z czasem będzie ich coraz więcej i albo się do nich przyzwyczajemy, albo nie.
Próbuję, ale...
Raczej chyba nie.
Islam dominuje Europę? Może kiedyś? No Arabowie tutaj przyjadą do nas dużej ilości. Osiedlą się we Wrocławiu, a my będziemy mieszkali na obrzeżach Wrocławia. Myślę, że jeżeli to tak się stanie, to nie będziemy mieli na to większego wpływu ani politycy, ani my.
Trudno powiedzieć, ale z punktu widzenia jakiegoś historycznego, no jest takie prawdopodobieństwo, bo emigracja zarobkowa zawsze będzie, a te biedniejsze kraje muzułmańskie, no niestety tak to wygląda, że będzie więcej, tak jak we Francji, na przykład w Marsylii, w Niemczech.
Nie uważam tak, bo im się nie uda, po prostu się nie uda. Mają szansę, ale im nie damy, po prostu.
Boję się, że tak. Poprzez terroryzm, poprzez zbrojne, poprzez ogłupianie społeczeństw.
Być może? Nie wiem, nie mam pojęcia.
Tego nikt nie wie, na pewno nie w perspektywie naszego życia.
Nie. No myślę, że chrześcijaństwo jest na tyle mocne, że nie dadzą rady. Jeżeli chodzi o religijne jakieś poglądy, nie.
Czy islam zdominuje Europę? Przeróżne odpowiedzi. Zapraszamy do dzielenia się swoimi refleksjami na naszej stronie, na portalu Facebook. W trudnych sprawach tam możemy komentować audycje, ale przypominam, że także na stronie Radia Rodzina trwa sonda, gdzie wypowiadamy się tak albo nie, odpowiadając rzecz jasna na to pytanie, czy islam zdominuje Europę. Wiemy, że w 65-milionowej Francji żyje aż 8 milionów wyznawców Allaha. W Niemczech 4 miliony, w Wielkiej Brytanii 3 miliony, a w Polsce blisko 30 tysięcy. Widać, że islam rozszerza się także liczebnie w Europie. Wrocławianie odpowiadali na to pytanie, czy islam zdominuje Europę, czy zdominuje Polskę. Na razie jest wyznawców Allaha w Polsce blisko 30 tysięcy, to niewiele, ale bardzo różne głosy.
Dużo ludzi, którzy uważali nawet, że nie, obawiali się tego, że jednak przez emigrację do Europy islam się rozszerzy. Było też widać dużo głosów na tak.
Ja też zauważyłam, że wrocławianie widzą ten eskalację tego problemu islamizacji.
I wyrażają też swój niepokój. Sięgają też do historii, ale dzisiaj, kiedy odpowiadali, mając pewno w świadomości to, co się wydarzyło, to czy to, co ma miejsce teraz w Europie, są pełni lęku, są pełni obaw i niepewności właśnie w związku z tym, że islam zaczyna coraz głośniej i coraz mocniej podkreślać swoją obecność w Europie. To nie jest już mały problem, to nie jest sytuacja, obok której można przejść obojętnie. Rozumiemy te niepokoje i dlatego też dzisiaj ten temat podejmujemy, abyśmy odnaleźli jakieś zrozumienie, abyśmy odnaleźli też dobry pogląd na naszą teraźniejszość, ale także i na naszą przyszłość. Pozostańcie razem z nami. Audycja Liceum Salezjańskiego. Czy islam zdominuje Europę? Za chwilę będziemy po piosence pytali o to eksperta, pierwszego eksperta, ojca doktora Adama Wąsa, werbistę, który jest arabistą i islamologiem, dyrektorem Centrum Dialogu Kultur i Religii w Lublinie. Połączymy się z nim i posłuchamy jego opinii. A teraz posłuchajmy kolejnego utworu zatytułowanego Nie ma nieba. Śpiewa zespół Happy Set.
Serce to nie serce, to tylko kawał.
Dobry wieczór, szczęść Boże, witamy ojca bardzo serdecznie. Przed nami ojciec dr Adam Wąs, werbista, arabista i islamolog, dyrektor Centrum Dialogu Kultur i Religii w Lublinie, wykładowca teologii, religii na Kulu oraz religiologii w misyjnym seminarium duchownym księży werbistów. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że ojciec studiował arabistykę i islamologię w Rzymie, studiował także w Jordanii, w Kairze, w Tunisie, w Nairobi, był misjonarzem w Kenii, a aktualnie jest współprzewodniczącym Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Zajmuje się dialogiem chrześcijańsko-muzułmańskim. Bardzo serdecznie jeszcze raz ojca witam. Szczęść Boże.
Kłaniam się serdecznie, pozdrawiam. Tylko już od razu chciałbym dodać, że funkcję współprzewodniczącego już przejęła pani doktor habilitowana, pani Agata Skowron-Alborczek, ale w Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów jestem.
Tak więc ojciec jest...
Pozdrawiam.
Tak, bardzo, bardzo się cieszę. Ojciec jest w tej rzeczywistości obecny bardzo mocno, ma doświadczenie. Proszę powiedzieć, te wydarzenia, które przeżywamy, które są kontynuowane, a więc ta, trzeba powiedzieć, mocna też ekspansja i agresywna ekspansja islamu w Europie. Czy to wróży nam, że islam zaczyna teraz coraz bardziej dominować nasze życie europejskie?
Myślę, że tak. Islam czy muzułmanie istnieją w Europie już od bardzo dawna. Myślę, że to, że nagle uświadomiliśmy sobie ich obecność, to jest kwestia mediów. Bardzo ciekawe dane podały przed 2 laty już ośrodki badania publicznej, wskazując, że odsetek muzułmanów na przykład we Francji, gdzie szacuje się, że jest ich około 8%, natomiast społeczność francuska ma to poczucie, że jakoby muzułmanów było ponad 20%, blisko 25,4%. Podobnie jest w innych krajach Europy Zachodniej, gdzie ta świadomość obecności muzułmańskiej jest dużo wyższa niż ich rzeczywista, realna obecność. Dlatego myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba nabrać takiego dystansu, żebyśmy się nie dali wciągnąć w pewien proces, pewną machinę, której doświadczyli chociażby uczestnicy marszu w Paryżu, gdzie nagle, no, czy w ogóle we Francji, ponad 3 miliony osób zademonstrowało słusznie przeciwko przemocy, słusznie demonstrowano za wolnością religijną i wolnością słowa, ale jednocześnie okazało się, że wielu tysiące ludzi demonstrowało, że są Charlie, że swój Charlie. Okazuje się, że utożsamiano się z bardzo bluźnierczą w zasadzie stroną czasopisma tej czasopisma, które pokazuje te karykatury i te satyry. Dlatego tutaj myślę, że pierwsza rzecz, którą nas dotyczy, to jest umiejętne zachowanie dystansu i oszacowanie obiektywnego stanu, w którym się znajdujemy. A stan jest taki, że muzułmanie są obecni w Europie. Oni byli tu obecni od samego początku, w zasadzie od samego początku, od VII wieku, kiedy drogą podbojów dostali się do Andaluzji, a później na zasadzie współistnienia i takiego pokojowego współistnienia, no trwali tam do XV wieku. Podobnie drogą podbojów dostali się do Włoch, na Sycylię, to mówimy o IX do XI wieku. No i kwestie Bałkanów, gdzie Turcy osmańscy podbili Bałkany i wprowadzili islam do tej części Europy. To mamy taką część historyczną obecności muzułmanów. Ta druga fala, która nas w pewnym sensie dotyczy, to jest druga połowa XX wieku, a więc mamy imigrację ludności muzułmańskiej, którzy przybyli do Europy w zasadzie pierwszą rzecz jako gastarbeiterzy. A więc możemy powiedzieć jasno i wyraźnie, że oni zostali zaproszeni do Europy, aby odbudować Europę po II wojnie światowej. Przybyli azylanci, studenci i ta ogromna fala, która w XX wieku się pojawia, nagle okazuje się, że chce zostać w Europie, że oni nie są tylko zaproszeni do odbudowy, nie są zaproszeni tylko i wyłącznie do pracy, ale oni tutaj chcą zostać, chcą ściągnąć rodzinę. I to jest to, co zaskoczyło w zasadzie Europę, Europejczyków i polityków. Ja tutaj bardzo konkretnie myślę o Adenauerze, który zaprosił Turków do tego, żeby odbudowali Niemcy. Dalej mamy ten bardzo konkretną sytuację tego odnowienia się, ożywienia islamu w kategoriach też fundamentalistycznych. I to jest rzecz, która w zasadzie zaskoczyła wszystkich. I tu kolejna rzecz, która stoi przed nami, gdzie należy dokonać tego rozróżnienia, a więc pomiędzy tym umiarkowanym, spokojnym muzułmaninem, który żyje, pracuje i mieszka obok nas, a z drugiej strony tym radykalnym ugrupowaniem, które nawołuje do fundamentalizmu, nawołuje do stosowania przemocy. I to jest dylemat, przed którym stoimy. W jaki sposób dokonać tego rozróżnienia? W jaki sposób sama wspólnota muzułmańska, w jaki sposób sami muzułmanie będą w stanie dokonać tego oczyszczenia, weźmy to bardzo konkretnie z słów, oczyszczenia własnej religii z tych naleciałości radykalnych, fundamentalistycznych i tych, które stosują przemoc.
No właśnie, ojciec ma kontakt z przedstawicielami islamu. Czy oni podejmują wewnątrz takie dialogi, czy o tym mówią, że to ich niepokoi, że z tym się nie zgadzają, czy to jest dla nich problem?
Tak, no muzułmanie sami lękają się w tej chwili, że ta fala krytycyzmu, fala tego zanegowania wszystkiego, co islamskie, no dotknie tych zwykłych, prostych muzułmanów, którzy żyją i chcą współistnieć pokojowo. Problem społeczności muzułmańskiej polega na tym, że głos krytyki tych środowisk radykalnych, czyli głos, który wychodzi z tych środowisk umiarkowanych, a odnoszący się bezpośrednio przeciwko radykałom, on jest słabo słyszalny. To jest pierwsza rzecz. Dwa, brakuje w środowiskach muzułmańskich nadrzędnego, centralnego ośrodka, byśmy tak mogli powiedzieć, który jednoznacznie potępiłby głośno, chodzi o to, że jednoznacznie to potępia, tylko że w ten sposób, że ten głos byłby słyszalny przez cały świat, byłby podjęty przez media i byłby też wyeksponowany.
A czy to nie jest tak, że Arabia Saudyjska, o której wiemy, jest bardzo bogata i która dominuje tutaj we współczesnej narracji nauczania islamskiego i nadaje też swoistego rodzaju ten taki mocny trend, również związany z agresją. Czy to nie jest tak, że jeden kraj właśnie zdominował wszystko?
To nie tylko jeden kraj, bo ja chciałem jeszcze dalej powiedzieć swojej myśli, że to świadczy o tym, że my nie mamy do czynienia z jednym islamem, że islam, społeczność muzułmańska nie tworzy monolitu. To jest to, o czym musimy pamiętać, patrząc na muzułmanów i na świat islamski. Bardzo często odnosimy to wrażenie, jakoby muzułmanie byli niesamowicie zjednoczeni. Oni są zjednoczeni w momencie kryzysu, oni są zjednoczeni w momencie, kiedy stają przed konkretnym atakiem chociażby środowisk laicyzacyjnych, czy atakujących ich symbole religijne i świętości.
No właśnie, ale
kiedy przyjrzymy się tej rzeczywistości, widzimy, jak bardzo podzielony jest ten islam, jak bardzo podzielony jest świat muzułmański. Tutaj wspomniana Arabia Saudyjska jest tego przykładem, że jest zupełnie po tej radykalnej stronie, tak.
A czy to nie jest tak, ojcze, że kiedy śledzimy historię islamu, kiedy patrzymy na Koran, kiedy patrzymy też na hadisy, które są komentarzami pisanymi przez imamów, widzimy, że te dopiski są tak bardzo dowolne i tak bardzo luźno interpretują Koran. Między innymi to ostatnie tłumaczenie Koranu, które jest masowo drukowane w Arabii Saudyjskiej, gdzie są robione dopiski związane z tym, że kto podnosi rękę przeciwko Allahowi, w nawiasie jest napisane na przykład Żyd czy chrześcijanin powinien ponieść karę i tak dalej.
No i tu dotykamy bardzo istotnej kwestii. Mówimy w tej chwili o ambiwalencji przesłania koranicznego. Oczywiście z całym szacunkiem do muzułmanów, którzy wierzą, że jest to objawienie, ale z drugiej strony, jeśli muzułmanie sami nie zastosują bardzo wyraźnie historyczno-krytycznej metody w odniesieniu do swojego pisma, to będzie zawsze będzie istniała ta możliwość takiego, a nie innego interpretowania, czyli podciągania pod konkretne wizje, również w kontekście politycznym.
A czy oni są w stanie to zrobić,
czy są w stanie to zrobić, więc w środowiskach muzułmańskich Europy Zachodniej pojawiają się takie próby. Te próby krytyczne istniały również w historii islamu. Natomiast problem polega na tym, że islam tak trudno rozdzielić, tworzy rodzaj naczyń połączonych, gdzie mamy kwestię polityczną i religijną. I dlatego jeśli islam będzie wykorzystywany, ten aspekt religijny, tylko zawsze do osiągnięcia celów politycznych, to nigdy nie dopuści się do przeprowadzenia takiej konkretnej metody historyczno-krytycznej, która musiałaby wykazać, że to konkretne przesłanie dotyczyło określonego czasu w historii i było też spisane przez konkretnych ludzi.
Ojcze, tak podsumowując naszą rozmowę, czy rzeczywiście powinniśmy się lękać tego, że islam będzie wkraczał zdecydowanymi krokami w cywilizację europejską, że za kilkanaście lat czy kilkadziesiąt po prostu zniknie chrześcijaństwo, a pojawią się wszechobecne meczety?
Czy powinniśmy się lękać islamu? Ja myślę, że powinniśmy się lękać fundamentalizmu, który jest odpowiedzią na coraz silniejsze procesy laicyzacyjne w Europie. Mhm. Jest odpowiedzią również na brak tożsamości Europejczyków. My musimy sobie uświadomić, że Europa w tej chwili znajduje się w takim czasie, cierpi na kryzys tożsamości i dlatego ten fundamentalizm tak łatwo się będzie pojawiał i reagował. I takiego radykalnego powinniśmy się bać, pamiętając również o źródłach, dlaczego ten radykalny islam tak łatwo dochodzi do głosu. Z drugiej strony byłbym tutaj też ostrożny, ponieważ nie chciałbym stworzyć obrazu czarno-białego. Proces, czy odsetek dzietności oczywiście wzrasta, mówimy o problemie demograficznym, który dotyka chrześcijan, dotyka Europejczyków. Zwróćmy uwagę, jakie są nasze rodziny, jak małodzietne, czyli ten współczynnik dzietności jest bardzo niski. On jest dużo wyższy w rodzinach muzułmańskich. Dlatego myślę, że tutaj odpowiedzią świadomego chrześcijanina jest sięgnięcie do własnych źródeł, a więc do tego, żeby poważnie traktować swoje własne chrześcijańskie przesłanie, żeby wracać do swoich korzeni, a jednocześnie współtworzyć też rzeczywistość, w której żyjemy, a więc Europa, która już w tej chwili gości muzułmanów. Ja osobiście nie widzę rozwiązania, które miałoby doprowadzić do czystki Europy przez niemuzułmanów, którzy chcieliby się pozbyć muzułmanów. Jest to totalny absurd. Natomiast to, co chrześcijanie i co Europejczycy mogą robić, to jest sięganie do źródeł i nie pozwolić sobie na wmówienie, że wartości religijne są sprawą czysto prywatną, doprowadzenia do marginalizacji przez przestrzeni publicznej, elementów religijnych w przestrzeni publicznej, ponieważ to jest jasną pożywką na islam radykalny i takiego islamu powinniśmy się.
Dlatego to zdanie, które wypowiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel, w którym wprost stwierdziła i powiedziała, islam należy do Niemiec, gdzieś ma swoje uzasadnienie.
Ja myślę, że to też należy patrzeć w kategoriach politycznych. Czy on należy do Niemiec, to jest inna sprawa. On jest obecny w Niemczech, ja bym powiedział tak. Czy on należy do kultury niemieckiej, to jest kwestia dyskusyjna. Natomiast w międzyczasie stał się cząstką współczesnego obrazu niemieckiego. Dlatego tak należałoby interpretować te słowa kanclerz Merkel. Natomiast tu myślę, że my jako chrześcijanie, teraz już utożsamiam się bardzo wyraźnie z grupą Kościoła katolickiego i tego, o czym mówi nam nauczanie Kościoła jasno i wyraźnie, począwszy od Soboru Watykańskiego II. I to nie jest wpisywanie się, powtarzam, to nie jest wpisywanie się w ten ton poprawności politycznej, czy w tej chwili poprawności religijnej. My sięgamy do źródeł chrześcijaństwa, które mówi o tym, abyśmy miłowali bliźniego swego. I tutaj odwołuje się do słów świętego Jana Pawła II, obecnie do papieża Franciszka, który mówi jasno i wyraźnie, że my jako chrześcijanie musimy zdecydowanie przeciwstawić się szerzeniu nienawiści i wszelkiej przemocy, zarówno tej fizycznej, jak i tej moralnej. Ale z drugiej strony temu wszystkiemu, to co powiedziałem wcześniej, musi towarzyszyć pogłębienie własnej tożsamości. Czyli my powinni jako chrześcijanie, możemy się wiele nauczyć od muzułmanów. W tym sensie tego artykułowania swojej wiary, czyli stanowczego wykazywania tego, że wierzymy. stawanie w obronie symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Dalej, praktykowanie modlitwy. Jest to, co muzułmanie w pewnym sensie zaskakują cały świat. Dalej, to jest sprawa, jako chrześcijanie żyjący po Soborze Watykańskim II i w nauce posoborowej Jana Pawła II, również Benedykta XVI i obecnie Franciszka, mamy jasno i wyraźnie do pokazania światu, że chrześcijaństwo nie jest religią polaryzacji. Że to przesłanie religijne, które jest w chrześcijaństwie, to przesłanie religii uniwersalnej, też również mające do idźcie na cały świat i nauczajcie, dajcie świadectwo. I tu dotykamy tej kwestii, która jest w zasadzie najistotniejsza. Dawania świadectwa w świecie, w którym żyjemy. Dawanie świadectwa również wśród muzułmanów. A więc my powinniśmy być dla nich wezwaniem, żeby muzułmanie pytali o Chrystusa, tak samo jak my, patrząc na muzułmanów, pytamy o Mahometa, ale tu dotykamy tej kwestii poszukiwania prawdy, czy uświadomienia komuś prawdy. Ale na ile ja mogę dać świadectwo prawdy, jeśli ja sam tą prawdą nie żyję? I to jest dramat, przed którym stoimy współcześnie jako chrześcijanie, jako Europejczycy. Bardzo często rezygnujemy z tematów religijnych, bardzo często rezygnujemy z chrześcijańskich tematów, ponieważ sami do końca nimi nie żyjemy. Łatwiej nam jest krytykować radykalizm muzułmański, łatwiej jest wskazywać na muzułmanów, którzy są źli, niż odnosić się do własnego przesłania i odkrycia w sobie, co to znaczy dla mnie być chrześcijaninem we współczesnym świecie.
Bardzo serdecznie ojcu dziękujemy za podzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz ojciec dr Adam Wąs, werbista, arabista i islamolog. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, również bardzo dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc. Tak więc właśnie... wypowiedź eksperta i widzimy, że islam to religia misyjna. To podobnie tak jak chrześcijaństwo, wiara, która w swoich założeniach promuje to, aby rozszerzyć jako jedyną religię pokoju na świecie właśnie religię wiary w Allaha. Wchodzą na zachód od VII wieku, to już Maurowie podbili chrześcijańskich Wizygotów, zajęli całą Hiszpanię i potem widzimy, że bitwa pod Lepanto, wielka bitwa morska, 200 okrętów, Imperium Osmańskie walczy z chrześcijanami, oni pokonują po raz kolejny, chrześcijanie pokonują islam. Widzimy bitwę pod Wiedniem naszego króla Jana III Sobieskiego, który także walczy i pokonuje wezyra Kara Mustafę i broni Europę przed islamem. Ciągle islam stara się wejść w naszą europejską przestrzeń. Dzisiaj dzieje się to zupełnie inaczej niż kiedyś. Nasz ekspert o tym mówił, co powinniśmy robić, jaką postawę powinniśmy przyjmować, ale także przestrzegał.
Tak, ekspert zwrócił uwagę na to, że Europa popełniła błąd, ponieważ najpierw wpuściła muzułmanów, aby wykonali różne prace, a potem chciała, pokazując im swoje dobra cywilizacyjne, ich z powrotem odesłać. Naturalną reakcją tych ludzi było to, że chcieli zostać w celu podniesienia standardów swojego życia i skorzystania z tych dóbr cywilizacyjnych, jakie daje nam Zachód.
Kolejnym naszym błędem było to, że pozwoliliśmy odejść religii naszej, chrześcijańskiej, na bok. Usuwanie krzyży z niektórych szkół, jak jest w niektórych krajach. To po prostu pozwala muzułmanom wprowadzać swoją religię, ale nie tym muzułmanom, którzy żyją spokojnie i nie afiszują tego. Żyją koło nas i nawet nie wiemy, że to są muzułmanie, tylko tych radykalnych, którzy chcą wszystkim pokazać, że ich islam jest najlepszy i żeby siłą wprowadzić go na cały świat.
No właśnie, Francja jest tego takim doskonałym przykładem, ten laicki charakter państwa i korzenie tej struktury, tego pomysłu na życie społeczne, które są już w oświeceniu, stwarzają bardzo dogodny, doskonały grunt dla innych religii, szczególnie dla islamu, aby on mógł się zakorzenić i aby mógł się rozprzestrzeniać i aby ta ekspansja, ta misyjna ekspansja islamu stawała się coraz bardziej owocna i coraz bardziej obszerna w Europie. To są bardzo mocne sytuacje, trudne sytuacje, bardzo ważne sytuacje, o których powinniśmy mówić, na które powinniśmy zwracać uwagę. W czasie kazania wygłoszonego w Gazie w jednej z hamasowskich telewizji Al-Aqsa usłyszeliśmy wypowiedź jednego z imamów, z kaznodziejów. On mówił tak: proroctwo podboju Rzymu pozostaje ważne z wolą Allaha. Tak jak 500 lat temu podbiliśmy Konstantynopol, tak i Rzym także zostanie podbity. Rzym zostanie podbity. Ważne zadanie zgodne z wolą Allaha. I jest ta grupa ekstremistów, dżihadystów, trzeba powiedzieć też tych, którzy decydują się na zbrojną ingerencję i walkę o to, aby w Europie islam był obecny. Jesteśmy przerażeni nie tylko atakiem na Nowy Jork wyznawców Allaha, ale w naszej pamięci są ataki terrorystyczne w Madrycie, kiedy to islamiści zaatakowali kolej w 2004 roku. W marcu zginęło wtedy 191 osób, a rok później w Londynie wysadzono autobus, zginęło 25 osób, rannych zostało 700 osób. Te sygnały, te ataki islamistów w Europie są widoczne, niepokoją nas i nie pozwalają nam też jakoś spokojnie myśleć o przyszłości. To jest pewien trud i to jest pewne zadanie, które ciągle przed nami stoi. Zadajemy sobie, ale i Państwu, to pytanie, czy islam zdominuje Europę. Zachęcamy do głosowania na stronie Radia Rodzina www.radiorodzina.pl. Możemy mówić tak bądź nie, ale także zachęcamy do pisania komentarzy na naszej stronie, na Facebooku. Trudne sprawy tam pod tematem. Jak najbardziej oczekujemy na Wasze myśli i przemyślenia. Za chwilę będziemy rozmawiali z naszym kolejnym ekspertem. Będzie nim pan profesor Janusz Danecki, arabista i islamista. Pozostańcie razem z nami. Audycja Liceum Salezjańskiego. Trudne sprawy. A teraz posłuchajmy utworu Patrycji Markowskiej Kilka prostych prawd.
Więc lepiej nie rzucać się pod wiatr, więc lepiej nie walczyć, gdy tak żal głęboko schować prawdę. Uparcie do celu. Często zbyt dla siebie zbierać gwiazdy. Tylko jak powoli nie zmieniać siebie w głaz, żyć tak prawdziwie aż do dna, tańczyć na dnie.
Tylko jak powoli nie zmieniać siebie
już połączenie z naszym gościem. Witam serdecznie profesora Janusza Doneckiego, arabistę i islamistę, językoznawcę i literaturoznawcę, profesora nauk humanistycznych, pracownika naukowego Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pomysłodawcę i twórcę czasopisma naukowego Studia Arabistyczne i Islamistyczne, nagrodzonego przez prezydenta Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest nam bardzo miło gościć pana profesora wśród nas. Witamy serdecznie.
Witam.
Temat tej audycji na bazie doświadczeń minionego tygodnia, który zadajemy sobie, ale i naszym radiosłuchaczom, czy islam zdominuje Europę. Pan profesor ma bardzo duże doświadczenie w tym. Gdyby trzeba było udzielić jakiejś odpowiedzi, to jaki pogląd zająłby pan?
Ja mam jednoznaczny pogląd, że zdominowanie Europy przez islam jest chyba niemożliwe zupełnie. Oczywiście muzułmanie są, będą zapewne, no i będą z nimi różne kłopoty, które wynikają z przyczyn też różnorodnych, ale w zasadzie no nie mamy takiej tendencji do podboju świata przez jakieś religie, przez jakieś narody. To są czasy minione, kolonialne, kiedy się to nie udało, albo jeszcze wcześniejsze, kiedy to różne ludy najeżdżały na kontynenty i je podbijały. To się powolutku zmienia. Raczej widzę w obecności islamu również cechy pozytywne. Znaczy chodzi o tę różnorodność kulturową, która światu przecież jest potrzebna. Ona nie może być tylko na odległość, ale powinna być tu i teraz.
A czy ta obecność wyznawców Allaha w Europie, czy pan profesor podziela też ten pogląd, który stworzył politolog Samuel Huntington, który mówił o zderzeniu cywilizacji? Czy to rzeczywiście teraz jest ten czas, kiedy ta cywilizacja arabska zderza się wprost, bezpośrednio z cywilizacją chrześcijańską, europejską i toczy się walka? Czy taka teoria i taki stan rzeczy jest dzisiaj w Europie?
Czy ta teza Huntingtona o właśnie zderzeniu cywilizacji, o jakiejś walce między cywilizacjami już została odrzucona. Tu nie chodzi o walkę między cywilizacjami, tu raczej chodzi o funkcjonowanie tych cywilizacji we współczesnym świecie obok siebie, co nie odbywa się bez różnych zderzeń rzeczywiście i konfliktów. I te konflikty są rzeczą normalną, tak jak konflikty są normalne w mniejszych społecznościach. Nie wiem, nawet wśród ludzi w jednej miejscowości czy w rodzinie. To rzecz, która się zdarza i zawsze się zdarzać będzie. I tak to należy traktować. Nie? Natomiast nie ma czegoś takiego, co my sobie możemy wyobrażać jako oto wojnę ludów, czy wojnę, no właśnie cywilizacji, które ze sobą walczą na śmierć i na życie, która zwycięży. Nie, zwycięży ta, która będzie miała większe wpływy, ale w dziedzinie kultury i swojej atrakcyjności dla innych. A na razie nasza kultura, ta zachodnia, jest bardziej atrakcyjna od muzułmańskiej. To znaczy, że dla muzułmanów jest ona atrakcyjna, choć może nie pod każdym względem.
Czy to nie jest tak, że kraje islamskie, Arabia Saudyjska, Jemen, oni wiedząc o bogactwie właśnie tej naszej cywilizacji europejskiej, o tym bogactwie nie tylko kulturowym, ale też ekonomicznym, czy to nie jest tak, że oni specjalnie może planowo dążą do tego, żeby jak najwięcej właśnie wyznawców Allaha było w Europie? Czy to nie jest zamierzone działanie?
Proszę księdza, to tak, taka idea, że to oto jest jakiś mechanizm i jakaś grupa, która działa w tym kierunku. Nie, ci ludzie tutaj uciekają po prostu ze zwykłej biedy i tak jak powiedziałem, z powodu atrakcyjności gospodarczej tego świata, troszkę cywilizacyjnej, może nie zawsze religijnej, bo nie przyjeżdżają tutaj po to, by przyjmować religie chrześcijańskie, które no, są panujące w Europie, ale po to, by lepiej żyć. Ja myślę, że również atrakcyjna jest demokracja, która tam jakoś nie może zafunkcjonować.
Panie profesorze, a kiedy patrzymy na to, co się stało w Paryżu i wspominamy redakcję czasopisma Charlie Hebdo i patrzymy na okładki tych bardzo licznych, trzeba powiedzieć, obrażających islam, ale także i chrześcijaństwo czasopism. Czy możemy tutaj być przekonani, że coś w Europie, wśród Europejczyków jest nie tak wobec traktowania innych ludzi, czy wyznawców innej religii, w tym wypadku wyznawców Allaha?
Tak, myślę, tu ksiądz ma rację, to jednak mamy do czynienia z taką europejską dwuznacznością. Bo tu mówimy o wartościach demokratycznych, pełnej wolności pod każdym względem, a sami w gruncie rzeczy tę wolność wykorzystujemy po to, by na przykład poniżać innych, gnębić innych. No to co to jest za wolność? No, zawsze są granice. Tak samo dyskusja dotycząca w tej chwili wolności słowa, czy wszystko zawsze można powiedzieć. Oczywiście wszystko można powiedzieć, wszystko można zrobić, można zabić bliźniego, ale to nie znaczy, że to prawnie jest dozwolone. I ja myślę, że tutaj nie tyle prawnie takie rzeczy są niedozwolone, co raczej z punktu widzenia etycznego, moralnego. Tak się nie robi. I to jest niepokojące w naszej kulturze. To znaczy, że zaczynamy tracić hamulce wynikające z poczucia bycia człowiekiem cywilizowanym, a to znaczy również moralnym.
I w związku z tym, jaką postawę powinniśmy przyjmować, kiedy Europa staje się tak wielokulturowa, wieloreligijna, wobec muzułmanów, jaką postawę my powinniśmy mieć? Ta, która się pojawiła, to na pewno, czy pojawia gdzieś we Francji bardzo często. Też pamiętamy o tym prawie, które zostało wprowadzone w 2011 roku, zakazujące zasłaniania twarzy burką. No to też jest też bolące dla tych, dla których ta postawa jest wartością, tak? I właśnie postawa.
To znaczy, nie wiem, czy ta ostatnia sprawa zasłaniania twarzy, tu raczej o chusty chodziło, czy ona jest niesłuszna, bo również w krajach muzułmańskich w wielu sytuacjach noszenie przez kobiety zasłony, czy wręcz burki takiego kompletnego, to jest niedopuszczalne. A muzułmanie u nas się czegoś takiego domagają. Owszem, myśmy powinni w Europie dopuszczać różne religie, dopóki one się mieszczą w systemie, czy dopasowują się do naszego prawa. Kiedy religia próbuje decydować również o kwestiach prawnych, to może dojść do konfliktu z obowiązującym w Europie prawem. A skoro jesteśmy w Europie, no to, kochani muzułmanie, musicie się dostosować do naszych praw. Owszem, macie wolność wyznania, macie wolność praktykowania religii, ale w granicach. No niestety islam jest taki, że prawo muzułmańskie jest wszechobejmujące. Dotyczy nie tylko kwestii religijnych, takich, nie wiem, jak modlitwa, post, ale dotyczy również spraw całkowicie świeckich, takich jak, no nie wiem, stosunki handlowe, czy nawet prawo karne. To jest zarządzane przez islam. No tego u nas nie może być. U nas nie może być religijne prawo karne. Ono musi być jedno dla wszystkich. Czy to są muzułmanie, czy chrześcijanie, czy zoroastryjczycy, wszystko jedno. Dostosowujemy się do prawa, jakie panuje w danym kraju. Oczywiście możemy walczyć o zmianę niektórych przepisów, niektórych spraw na swoją korzyść, ale metodami takie jak jakie u nas obowiązują, czyli demokratycznymi.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu profesorowi za wypowiedź, za ubogacenie tej audycji i za dopowiedzenie tego, co po prostu nie wiedzieliśmy. Życzymy dobrej, spokojnej nocy i jeszcze raz dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
Ja też bardzo dziękuję i też serdecznie pozdrawiam. Dobranoc.
Dobranoc. Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Janusz Danecki, arabista i islamista, językoznawca i literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Tak, ja zwróciłam uwagę na to, że profesor powiedział, skrytykował nieetyczne zachowanie Europy, czyli naszą złą postawę, jaka ostatnio jest pokazana w mediach. I chciałam podać przykład filmu pod tytułem Ludzie Boga, gdzie francuscy trapiści z klasztoru w północnej Algierii od pokoleń żyją w przyjaznej symbiozie z okolicznymi muzułmanami. I myślę, że powinniśmy bardziej promować postawę szacunku dla tej religii.
Postawa szacunku dla religii, ale też słyszeliśmy o tym, że ci, którzy przybywają do Europy, muzułmanie też powinni respektować prawo, które tu obowiązuje. To nie jest tak, że oni mogą i powinni dostosowywać swoje zapotrzebowania, czy prawo tutaj europejskie powinno się dostosowywać do ich gdzieś przyzwyczajeń i zachowań, ale też powinni to, co wchodzi w zakres bezpieczeństwa, podstaw życia społecznego, powinni respektować.
Ciekawe jest też to, że islamiści obrażają się na zakaz noszenia burki lub zasłaniania przez kobiety twarzy w Francji, a sam profesor zauważył, że w niektórych krajach muzułmańskich jest też zakaz noszenia tego przez kobiety. Więc nie rozumiem, dlaczego tam nie jest to tak obwoływane za ograniczanie religii, a w Europie nagle jest to wielkim problemem.
Wiemy, że to prawo zasłaniania twarzy zostało wprowadzone w 1970 roku. To nie jest coś, co wynika z Koranu, ale jest to nakaz, który wprowadzili imamowie, chroniąc kobiety, ich piękno, ich wdzięki, ale na pewno to prawo, które gdzieś w Europie zakazuje zasłaniania twarzy, też dotyczy i powinno dotyczyć wyznawców islamu, myśląc przede wszystkim o bezpieczeństwie. Za chwilę będziemy kończyli naszą audycję, będziemy ją podsumowywali i będziemy chcieli powiedzieć, co my jako chrześcijanie, jako Europejczycy, jako Polacy mamy robić w tej sytuacji, kiedy islam coraz bardziej wkracza w Europę, kiedy islam co chwilę daje sygnał też o swojej agresji i tej bardzo zdecydowanej, mocnej ekspansji. Jakimi powinniśmy być wobec tych, którzy wierzą w Allaha? Pozostańcie razem z nami, a teraz posłuchajmy utworu, który zaśpiewa Skubas, Lino Skoczek.
Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Znam nie mam i okrętny losu rytm. Obietnicami plami miłówny was. Gdy się odwracam, wieję prosto w twarz. Skulony gonię, karmię się wiarą, że prąd mnie poniesie w końcu tam, dokąd chcę.
Jest to fragment filmu i utworu, który śpiewają bracia trapiści, filmu zatytułowanego Ludzie Boga. Wspólnota trapistów mieszka w Algerii i od pokoleń żyją w przyjaznej symbiozie z okolicznymi muzułmanami. Mnisi nie nawracają Algierczyków, ale im pomagają, na przykład prowadzą bezpłatną przychodnię lekarską, zajmują się modlitwą, studiami porównawczymi islamu i chrześcijaństwa oraz uprawą ziemi. Jednak podczas wojny domowej w latach 90. otrzymują pogróżki ze strony radykalnych, zbrojnych grup islamskich i są bestialsko zamordowani. Obecność chrześcijan w świecie muzułmanów. Jaką postawę my, chrześcijanie, powinniśmy mieć wobec wyznawców Allaha? Czy powinniśmy wobec nich przyjmować postawę dystansu? A może powinniśmy przyjmować postawę przyjaźni, zrozumienia, poszukiwania wspólnej woli? Czy powinniśmy mieć postawę złości, nienawiści, agresji? Kiedy tak wiele sytuacji mówi o tym, że niektórzy wyznawcy Allaha posuwają się do terrorystycznych, agresywnych, pełnych nienawiści czynów i w sposób zaskakujący zabijają nie tylko dorosłych, ale i dzieci. Jaką postawę mamy mieć wobec wyznawców islamu?
Bardzo dobrą postawę wobec muzułmanów przyjął święty Franciszek z Asyżu, który, jak wiemy, w regule niezatwierdzonej zabronił braciom wdawania się w spory z wyznawcami islamu. Otworzył się na wszystkich ludzi. Była to bardzo oryginalna i zaskakująca w tamtym czasie postawa w średniowiecznej, etnocentrycznej Europie. U podstaw tej postawy leżało zbliżenie, relacje pokojowe i dialog. I to nastawienie na rozmowę z drugą stroną i dialog zaprowadziło świętego Franciszka do spotkania z sułtanem, w którym mówił mu o Chrystusie, o Trójcy Świętej i o jedynym Bogu. Jednak widząc, że sułtan nie jest otwarty na nawrócenie, po prostu święty Franciszek uszanował to i powrócił.
Wiemy, że papież Franciszek między innymi dlatego wybrał takie, a nie inne imię, ponieważ chciał również, aby świat żył w pokoju, aby w tej rzeczywistości, to bardzo prorockie rozeznanie papieża, żeby w tej rzeczywistości, kiedy coraz więcej wyznawców Allaha mieszka w Europie i w świecie, kiedy wkraczają w inne cywilizacje i kultury, żeby właśnie dać sygnał, że trzeba z nimi rozmawiać. Trzeba być wobec nich otwartym. Kiedy papież Franciszek przemawiał do korpusu dyplomatycznego na początku pontyfikatu, mówił tak: myślę nade wszystko o dialogu z islamem i bardzo sobie cenię obecność podczas mszy świętej inauguracyjnej moją posługę tak wielu przedstawicieli władz religijnych i świeckich świata islamskiego. I tak to już jest.
Tak, też nasz papież Jan Paweł II w 2001 roku pokazał bardzo znaczącą postawę i krok w kierunku pojednania się, kiedy po raz pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego wszedł do meczetu.
To piękny znak i symbol, który powinien nam przypominać o tym, że nie wszyscy wyznawcy Allaha to są terroryści, ludzie złowrogo nastawieni do nas, ale wśród nich są też ci, którzy są otwarci na dialog, którzy pamiętając o tym, że Bóg, jedyny Bóg, Allah, to także Bóg litościwy i Bóg pełen miłości, o tym powinniśmy pamiętać. Ale jaką postawę jeszcze my powinniśmy przyjmować, kiedy widzimy, że z jednej strony Europejczycy obrażają wyznawców innych religii, nie szanują świętości ich wiary, a z drugiej strony też tak łatwo oddajemy przestrzeń wiary właśnie tym, którzy przybywają z krajów arabskich i tutaj zaczynają w Europie żyć.
Ja chciałam na sam początek zacytować słowa pana Tomasza Terlikowskiego, który powiedział: pokona nas nie islam, ale brak woli życia. Pokona nas nie Bin Laden, ale płodność islamskich kobiet i moc seksualna islamskich mężczyzn. Pan Tomasz zwraca uwagę naszą tutaj ku temu, że my jako chrześcijanie nie chcemy po prostu dalej istnieć, tak jakby, bo coraz więcej rodzin jest bezdzietnych, nie dlatego, że nie może mieć dzieci, tylko dlatego, że nie chce mieć dzieci, pomimo tego, że związek jest zawarty w Kościele katolickim lub w ogóle w chrześcijaństwie.
Ale też możemy myśleć o głębokości naszej wiary, o tym, czy nasza wiara chrześcijańska jest mocna. Kiedy patrzymy, co dzieje się z chrześcijaństwem w Europie Zachodniej, kiedy kościoły są puste w czasie niedzielnych mszy świętych i kiedy choćby i Francja, ta córa kościoła odeszła, tak bardzo daleko odeszła od Chrystusa, to widzimy, że trudno się nie dziwić, że gdzieś ludzie o wysokiej dyscyplinie wiary i o też wysokich aspiracjach religijnych, wchodząc w Europę, zaczynają tutaj też innym imponować i innych przeciągać na swoją stronę.
Tak, obok laicyzacji Europy jest też właśnie problem niżu demograficznego, jaki dotknął Europę i jest to...
Jest to na pewno ten problem, który oddaje też pole ludziom, którzy przyjeżdżają do Europy, są muzułmanami. Dlatego też ta wypowiedź, że nie pokona nas Bin Laden, ani nie pokona nas żaden terrorysta, ale płodność islamskich kobiet, to jest fakt. To jest fakt i wyludnianie się Europy siłą naturalną oddaje pole innym ludziom, a że akurat w islamie rodziny są wielodzietne i to bardzo, bardzo obficie obdarzone dziećmi, to będzie przyczyniało się do tego, że ta liczba wyznawców islamu będzie coraz większa. We Francji 8 milionów już, to bardzo duża grupa osób.
Tak, i też brak szacunku do wartości życia, jaki jest problemem w Europie Zachodniej.
Moglibyśmy bardzo wnikliwie dokonywać rachunku sumienia, jaki my, chrześcijanie, katolicy, powinniśmy sobie zrobić, abyśmy byli dla tych, którzy przyjeżdżają do nas, którzy zaczynają tutaj żyć, pracować, którzy są wyznawcami Allaha, żeby dla nich być zachwytem, żeby dla nich być znakiem zapytania, znakiem sprzeciwu, ale aby tak było, to nasza wiara musi być mocna, nasze życie rodzinne, społeczne powinno być pełne bezpieczeństwa, pełne też takiego wewnętrznego porządku, który będzie ich zachwycał, który będzie ich zachęcał do tego, aby przyjmować też zasady życia i wiary, która jest zapisana w korzenie Europy, w korzenie chrześcijańskiej Europy. Dzisiaj zadawaliśmy sobie, ale także i Państwu to pytanie, czy islam zdominuje Europę. Bardzo rozbieżne głosy także naszych ekspertów. Wielu z Was również wypowiadało się na naszej sondzie, na stronie Radia Rodzina, tak albo nie. Tak właściwie ciągle jest są te wypowiedzi bliskie równowagi. Wiemy, co robić, aby islam nie zdominował Europę. Wiemy, jak traktować wyznawców Allaha. Wiemy, że ta wiara to wiara miłości, też dobroci, ale także i wiemy, że tak wiele zależy od nas, od tego, jakimi będziemy ludźmi, jakimi będziemy chrześcijanami i katolikami we współczesnym świecie. Nie musimy się lękać, to słyszeliśmy, nie musimy się bać tego, że Europa już za kilka lat stanie się przestrzenią wielu meczetów, ale możemy żyć spokojnie i podejmować zdecydowane wysiłki, aby być w pełni chrześcijaninem, katolikiem, tym, który będzie w sposób dobry, przyjazny, tak jak święty Franciszek z Asyżu przyjmował i traktował wyznawców islamu. Za kilka dni rozpocznie się kolejny tydzień dialogu pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. To także bardzo dobry znak, to także bardzo dobre działania naszego Kościoła katolickiego. W tym roku temat, który zwróci uwagę na to, aby w edukacji mówić o wartości islamu i aby przygotowywać młode pokolenia do tolerancji, dobrze rozumianej tolerancji wobec wyznawców Allaha. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Tę audycję dla Państwa prowadził ksiądz Jerzy Babiak, także Karolina.
Dobranoc.
I Patrycja.
Dobranoc.
Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy i na kolejne trudne sprawy zapraszamy już 2 lutego. Szczęść Boże.
Słońce promieniami darzy, tak samo kochać chcemy, chcemy być kochani, więc nie bój się, nie bój się zobaczyć. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam. Jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Jeden nie widzi, drugi nie rozumie. Różnorodne jedno, a każdy jest ważny, unikalny każdy człowiek, to jest niepojęte sedno. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam, tak jak ty. Jestem i przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja. Zobacz we mnie człowieka, ja na litość nie czekam. Przemijam. Zobacz we mnie człowieka, zobacz, uwierz, nie zwlekaj. Bądźmy razem w tej podróży, ty i ja.
Trudne sprawy.
Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Zapraszamy w poniedziałek o godzinie 21:30.